Dzień dobry, przed mikrofonem Lech Pilarski. 24 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Dziś o tych z nich, którzy wykazali się podobną odwagą na Podlasiu. W studiu dyrektor IPN-u w Białymstoku dr Marek Jedynak oraz Paweł Kornacki z białostockiego oddziału, autor książki Nie tylko Ulmowie, historie o Polakach ratujących Żydów na Podlasiu.
Dzień dobry.
Witam panów.
Dzień dobry.
Czy wiemy, ilu było takich ludzi w naszym województwie i ilu było Żydów, którzy zostali zgładzeni przez okupantów niemieckich?
Można podawać tylko liczby szacunkowe. Mniej więcej w 1941 roku Żydów mieszkało około 200 tysięcy. Tych, którzy przeżyli II wojnę światową na obszarze szeroko rozumianego województwa podlaskiego przedwojennego, czyli okręgu Białystok, było kilkuset maksymalnie. Próbę ratunku podjęło kilka tysięcy. Większość z nich zginęła w trakcie obław niemieckich, w trakcie akcji niemieckich prowadzonych przeciwko nim.
Młodemu pokoleniu musimy wyjaśnić, panie dyrektorze, dlaczego stosunkowo niewielu ratowało. Tutaj oczywiście musimy wspomnieć o tym masowym terrorze, który zastosowali Niemcy.
Jeżeli mówimy o kilku tysiącach osób, które próbowały się uratować podczas okupacji niemieckiej na terenie Bezirk-Białystok, to należy to pomnożyć razy kilka, a nawet kilkanaście, jeżeli mówimy o Polakach, którzy tę pomoc okazywali Żydom, współbraciom, współobywatelom, często sąsiadom czy znajomym z sąsiednich miejscowości, sąsiednich miast. To pokazuje ilość ludzi, którzy byli zaangażowani zarówno w ukrywanie się, jak i też w pomoc. I trzeba wspomnieć, że za tę pomoc podczas okupacji niemieckiej, za pomoc wobec Żydów groziła kara śmierci. Jest to rzecz, o której się zapomina, o której się nie mówi, więc ten czyn osób, które nie posiadały broni, jedyne co to posiadały dom, posiadały jakąś komórkę, stodołę i posiadały przede wszystkim odwagę cywilną, by zdecydować się na ratowanie innych osób, w zamian za co groziła im kara śmierci, pokazuje, jak duże to było wyzwanie dla nich. Pomijam już nawet kwestie logistyczne podczas okupacji niemieckiej, gdzie był problem z żywnością, gdzie był problem z wyposażeniem tych kryjówek, czy
ukryciem tych, pomieszczeń.
Ukryciem tych ludzi. No dochodzi tutaj jeszcze problem czy szmalcownictwa, czy po prostu animozji międzysąsiedzkich, gdzie nagle zwiększona ilość dostaw żywności od razu może wskazywać, że jest to coś nie tak, że coś się dzieje w tym domostwie. Także jest to problem bardzo złożony, który pokazuje nie biało-czarne oblicze II wojny światowej, tylko całą ferię odcieni szarości i ludzkich postaw.
Tutaj musimy dodać, że nie tylko osoba pomagająca, ale całe rodziny. Powołujemy w ten Międzynarodowy Dzień Pamięci Polaków rodzinę Ulmów, ale to nie tylko tam się wydarzyło, ale to miało miejsce wszędzie pod okupacją niemiecką.
W 2018 roku Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką właśnie w rocznicę śmierci rodziny Ulmów. Ojca, matki i dzieci, które były niewinne, były bezbronne, w tym nienarodzonego dziecka. To pokazuje, jak Niemcy traktowali tę karę śmierci.
I skalę terroru.
I skalę terroru, tak. To nie była tylko jedna rodzina z tej wsi Markowa na Podkarpaciu, bo rodzin, które pomagały Żydom, chociażby w tej niewielkiej miejscowości, było więcej.
Na Podlasiu powiedzieliśmy, że też była spora grupa osób, które pomagały Żydom. Czy znamy nazwiska wszystkich? Czy dotarliśmy w dokumentach, w badaniach historycznych do tych ludzi?
To znaczy, tego się nigdy nie osiągnie w stopniu, że tak powiem, zadowalającym, nie mówiąc o stopniu idealnym. Chciałbym jednak zaznaczyć, że uważam, że niepotrzebne jest mnożenie liczby sprawiedliwych. Bohaterstwo w czasie II wojny światowej było i cały czas jest zresztą cnotą rzadko. Jeśli mielibyśmy z czymś porównać postawę ludzi ratujących Żydów, to jest coś takiego, jakby człowiek włożył rękę do ognia i nie cofnął. To jest jakby obrazuje ich postępek. Jakby desperacja i odwaga tych ludzi musi budzić nasz niekłamany podziw i szacunek, ale też ze względu na wyjątkowość tych postaw. Liczba osób uhonorowanych medalem Sprawiedliwych wśród narodu świata na terenie Białostoczyzny, to możemy oszacować tę liczbę na jakieś plus minus 150 osób. przy czym są tu zarówno rodziny, jak i pojedyncze osoby. Czasami dochodzi do paradoksów, kiedy ten medal przyznawany był, powiedzmy, 3 z 5 członków tej samej rodziny, która cała angażowała się w pomoc Żydom. Liczbę osób, które można byłoby uhonorować tym medalem, według moich szacunków to jest liczba mieszcząca się w granicach od 300 do 400 przypadków. Część z nich jest słabo udokumentowanych, część z nich jest nieudokumentowanych. Wynika to z faktu, że przez wiele lat, przez wiele dekad ludzie nie chcieli o tym mówić. Do dzisiaj wiele osób stykałem się z takimi przypadkami, kiedy mówią, że nie chcą o tym powiedzieć. Mimo tego, że osoby, które tych szlachetnych czynów dokonywały, nie żyją już od wielu, wielu lat, rodziny wolą to zachować dla siebie.
Czym to jest wyjaśniane, tłumaczone?
Przyczyn jest bardzo wiele. Powojenny strach przed różnego rodzaju ludźmi, którzy pomagali Żydom, jeszcze dodatkowo okradali, wskazywali, że tak powiem, stygmatyzowali.
To do dzisiaj się utrzymuje?
Tak, w wielu przypadkach to utrzymuje się do dzisiaj. Osoby, które próbowały ujawniać te fakty, też były, że tak powiem, straszone, nastraszane. To się ciągnęło przez dekady. Takie smutne zjawisko, ale ludzie ratujący Żydów byli zagrożeni w czasie wojny, po jej zakończeniu.
A tymczasem powinniśmy mówić o bezporównywalnym bohaterstwie tych osób i ich rodzin. I to powinien być jeden z elementów naszego patriotyzmu, naszej dumy narodowej, bo jednak największą liczbę tytułów sprawiedliwych wśród narodów świata w skali całego globu mają właśnie obywatele polscy.
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że o pieniądze. I z pewnością wiele osób podejrzewanych było, że pomagają za pieniądze.
Faktycznie tak było. Natomiast sam fakt, że ci, którzy się ukrywali, czyli Żydzi, wynagradzali chroniącym to, że ich ukrywali, nie był postrzegany nawet przez samych Żydów jako coś negatywnego. To jest naturalna sprawa. Jeżeli musimy ukryć 2, 3, 5 osób, tak, i trzeba ich wyżywić, wykarmić, tak, to zapłata za pomoc, oczywiście
w rozsądnych granicach,
jest rzeczą naturalną. I jakby to, a nikt tego nie postrzegał źle i medale były przyznawane również takie osobom, które takie pieniądze pobierały. Tak, nic tu nie ma takiego złego. My dzisiaj patrzymy na to jakoś inaczej, ale tak nie było 80 lat temu.
A za chwilę przytoczymy kilka nazwisk spośród tych, którzy ukrywali Żydów w naszym województwie na Podlasiu. Przypomnę, naszymi gośćmi są dr Marek Jedynak, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Paweł Kornacki, również z białostockiego IPN-u, autor książki Nie tylko Ulmowie, historie o Polakach ratujących Żydów na Podlasiu. Powiedzieliśmy, że 300-400 osób, tak pan szacuje, panie Pawle, pomagało rodzinom żydowskim tutaj na Podlasiu, o których mniej więcej wiemy. Mogło cokolwiek być ich więcej albo mniej, ale pan w swojej książce przytoczył kilka rodzin, kilka nazwisk tych ratujących.
Przytoczyłem te, które uznałem za w jakiś sposób interesujące, ciekawe, nietypowe, których przebieg był, powiedzmy, niestandardowy. Tak? W sposób szczególny poruszały mnie kwestie ratowania dzieci. Losy dzieci żydowskich w czasie II wojny światowej należy jakoś w sposób szczególny wyróżnić, w jakiś sposób szczególnie je uwypuklić, z tego powodu, że nie ma bardziej bezradnej istoty niż dziecko, które błąka się po polach, po lasach, po różnych opłotkach, szukając pomocy. Te dzieci były po wielokroć przepędzane, przeganiane, odpychane i w końcu po wielu przypadkach trafiały na rodziny, które okazały im serce i pomoc. Takich przykładów w tej książce jest kilka. Niestety te historie kończą się często dość smutno, ponieważ mamy szereg takich przypadków, w których dzieci, które zostały ukryte przez okres wojny, które przetrwały tę wojnę, po wojnie różnego rodzaju organizacje żydowskie podjęły próby ich, że tak powiem, odzyskania. W ich mniemaniu to było odzyskiwanie tych dzieci. Natomiast te dzieci zdążyły nawiązać relacje ze swoimi opiekunami. Często były przez nich bardzo mocno kochane. Po wojnie te dzieci były często odbierane i to często w sposób niezwykle brutalny. Pod groźbą broni, pod groźbą z użyciem przemocy. Te historie zostały tu opisane, w jakiś sposób zaznaczone. Ciekawostką jest to, że udało się trafić na opowieść jednego z ludzi, którzy dokonywali tego, że tak powiem, odzyskiwania dzieci. On pod koniec życia wykazał się pewną refleksją, gdyż stwierdził, że zastanawiał się, czy on nie tym dzieciom, że tak powiem, odbieranym polskim rodzinom nie wyrządził krzywdy. I to jest takie też poruszające w tych historiach.
Tutaj grupuje pan opisy tych rodzin, które ratowały Żydów. Mniej więcej okolice Knyszyna, okolice Wysokiego Mazowiecka.
Te wyróżniki wynikają z tego, że...
Łatwiej było pisać.
To na pewno. Natomiast chodziło o to, że te historie splatały się ze sobą. To nie było tak, że jakaś rodzina... powiedzmy, rodzina przychodziła od jednych ludzi do drugich. Przychodziła przez wiele miejsc, więc...
Że tak. Czyli powiem, to był taki łańcuszek.
Łańcuch różnych pomocy, ale też łańcuch, że tak powiem, tych szukających pomocy, którzy jakby też mieli kontakty między sobą, mieli kontakty w danym regionie, stąd ten podział terytorialny. Oczywiście możemy na Podlasiu wyróżnić obszary, gdzie tych sprawiedliwych czy ratujących Żydów było istotnie więcej. Takim, niewątpliwie takim terenem jest Ziemia Brańska. I tutaj mamy z Ziemi Brańskiej mamy 16 przypadków uhonorowania rodzin bądź osób medalami sprawiedliwi wśród narodów świata. To jest rekord w skali zarówno Podlasia, jak i rekord w skali, zdaje się, całego kraju.
Niemcy od momentu, kiedy rozpoczęli wojnę z Sowietami, wkraczając na nasz teren, błyskawicznie zaczęli realizować swój plan zagłady ludności żydowskiej.
W pierwszej kolejności to liczne akcje likwidacyjne, tam gdzie to było możliwe, Niemcy po prostu od razu realizowali likwidację przedstawicieli narodu żydowskiego. Tam, gdzie nie dało się wszystkich zlikwidować, spędzali do gett, większych bądź mniejszych, aż do 1942 roku, gdy nastąpiła decyzja o likwidacji tych wszystkich zamkniętych dzielnic. To jest też moment, gdy ludzie, którzy dowiedzieli się o decyzji o likwidacji gett, zdołali zbiec, zdołali wydostać się z tych zamkniętych rewirów i szukać pomocy. Ale to też nie tylko ta okolica Jabłoni czy Brańska. W minioną niedzielę odsłonięliśmy tablicę w miejscowości Lipsk w powiecie augustowskim, gdzie też zostali uhonorowani między innymi przez Instytut Pamięci Narodowej właśnie upamiętnieniem państwu krzywiccy, którzy też nieśli pomoc Żydom. Nie byli jedynymi ze swojej miejscowości. Także tych osób jest tutaj zdecydowanie więcej, do których próbujemy dotrzeć, próbujemy upamiętnić, bo należy te nazwiska przypominać i przez pryzmat takich bardzo małych miejscowości, przez pryzmat poszczególnych rodzin pokazywać, że to jest ta cecha, to jest ta postawa, którą należy przypominać i którą należy
doceniać,
ale i wdrukowywać młodemu pokoleniu, by te postawy jednak były upowszechniane i oby nigdy nie trzeba było drugi raz korzystać z takich umiejętności czy z podejmowania takich decyzji.
Czyli decyzja okupanta tworzenia tych gett w małych miejscowościach, właśnie Jasionówka, Dolistowo i w tych mniejszych miejscowościach jednak szukano takich miejsc, gdzie spędzano tych ludzi. A potem generalnie przyszła decyzja o tym, że tworzymy jedno, dwa getta tutaj na terenie województwa.
Getto powstały latem 1941 roku. To były miesiące sierpień, czasami wrzesień. Powstało na terenie okręgu Białystok około 30 gett. Największe powstało w Białymstoku oczywiście i drugie pod względem wielkości było w Grodnie, trzecie było w Łomży. W tych 30 miejscowościach skoncentrowano większość Żydów mieszkających na terenie okręgu Białystok. Paradoks, ciekawostka jest to, że część z nich mieszkała cały czas we wsiach. To jakby nie wszyscy Żydzi trafili do gett. Natomiast sam moment, kiedy to się zmieniło, to była dokładnie jedna data. To był 2 listopada 1942 roku, gdzie zlikwidowano większość małych gett, tak zwanych. Żydzi trafili wówczas do 5 obozów zbiorczych. One były w Białymstoku, w Boguszach, w Zambrowie, w Wołkowysku i w Białymstoku. W tych obozach, to były obozy przejściowe, z których Żydów wywożono do obozów zagłady. Większość Żydów białostockich zginęła oczywiście w Treblince. Dopiero część transportu potem na końcu z Białegostoku trafiła do trafiła do Oświęcimia i na Majdanek.
Wracając do losów tych, którzy ratowali Żydów, która opowieść o tych ludziach najbardziej pana wzruszyła, wciągnęła albo sprawiała największą trudność, jeśli chodzi o opisanie tych losów?
Wie pan, historii tych jest poruszających, praktycznie każda z tych historii mnie w jakiś sposób poruszyła. Bardziej patrzę na nie przez pryzmat osób, które się próbowały uratować. Tak? Moją ulubienicą jest Rachela Drążek, która uciekła z getta w Łomży i błąkała się po wielu miejscowościach w okolicy Łomży. W międzyczasie przeżyła nawrócenie na chrześcijaństwo, by po wojnie już trafić do klasztoru, i gdzie pozostała w zakonie w Łomży, a potem dopiero już po wielu latach trafiła do Ziemi Świętej i tam zmarła na górze, w klasztorze na Górze Oliwnej. Ta historia w jakiś sposób jest tutaj szczególnie poruszająca dla mnie osobiście, ale też tak jak wspomniałem, najbardziej poruszały mnie te historie związane z dziećmi. One były szczególnie bolesne wtedy, kiedy tym dzieciom działa się krzywda, bo na okładce znajdziemy zdjęcie Sary Mężyńskiej. Jest to mała dziewczynka, która uciekła z getta w Drohiczynie wraz z mamą, z wujkiem, z babcią i z młodszą siostrą Esterką. Błąkali się oni w okolicach tego Drohiczyna. Stopniowo jej rodzina jej traciła stopniowo siostrę, potem wujka, matkę, babcię i w końcu sama błąkając się przypuszczalnie zmarłaby, gdyby nie to, że państwo miłkowscy okazali jej pomoc w miejscowości Koczery. I dzięki nim ocalała.
Wspomina pan także księży.
Tak, no tutaj jakby, że tak powiem najnowszym sprawiedliwym białostockim jest ksiądz Adolf Kruszewski z Jabłoni Kościelnej. Jest to postać o tyle ciekawa, że on zorganizował całą sieć pomocy, czyli zaangażował nie tylko siebie, tak, nie tylko sam się zaangażował, także zaangażował szereg rodzin z Jabłoni, z okolic. Z tych przynajmniej jest kilka przypadków osób, które za jego, że tak powiem, inspiracją, za jego zachętą pomogły tym Żydom. Tam jest szereg też opisanych w tej książce takich zupełnie dramatycznych historii, kiedy ksiądz potrafił ocalić zarówno Żyda, jak i tego Polaka, którym pomagał.
Bo też takie działania trzeba było podejmować.
Żydzi byli rozstrzeliwani, a Polacy zazwyczaj też.
Bywało tak, że jednak często Polakom się, że tak powiem, mogło upiec też ta historia. Tak jakby to nie jest takie jakby jednoznaczne. Raczej jeżeli karano, to karano zesłaniem do obozu. Takim obozem, do którego trafiali Polacy za pomoc Żydom, był Stutthof. Tam jest na końcu tej książki taka historia człowieka, który pomagał Żydowi, został wydany i Żyda zabito, a on trafia do obozu w Stutthofie. Także to
wszystko bywało
różnie.
Tak.
Wszystko zależało tak naprawdę od widzimisię. Tego żandarma, który przyszedł do tego domu. Tak, mam pierwsza historia, która została opisana w tej książeczce. To jest historia kobiety, którą Niemcy zabili po prostu, bo ją zostali razem z tymi Żydami. Tak? A w tym czasie jej mąż i syn nie był, nikt nie było i że tak powiem, ocaleli. No, że tak powiem. Musieli się ukrywać, co prawda, ale udało mi się przetrwać. Także wszystkie historie w jakiś sposób są niejednoznaczne. Natomiast oczywiście z faktu, że sam fakt, że zabijano Polaków, działał paraliżująco na innych, którzy mogli tej pomocy udzielić. Jeżeli ktokolwiek dowiedział się, że w sąsiedniej wsi, dwie wsi dalej, zabito kogokolwiek albo ukarano w jakikolwiek inny sposób, no zanim udzielił tej pomocy, musiał się głęboko zastanawiać. Tak? Tak. A tymczasem nikt nie, ten, który szukał pomocy, nie mógł na tę pomoc oczekiwać nie wiadomo ile, tak? Jak długo. Także to musiała być decyzja podejmowana dosłownie w ułamkach sekund. I czasami te historie są niezmiernie poruszające. Właśnie tutaj nawiązując do tego, co powiedział pan dyrektor, czyli o tym upamiętnieniu państwa Krzywickich z Długowszczyzny pod Lipskiem, tam zdarzyła się historia, że do że do tego domu tych Krzywickich dotarł młody Leon Trachtenberg. To był taki 12-letni wówczas chłopiec, który spytał się tegoż Stanisława Krzywickiego, czy on schowa, czy on pomoże Żydom, czy on pomoże jego ojcu, którego notabene znał. I Stanisław Krzywicki powiedział wówczas, że pomoże, zgadza się. I wtedy Leon zapytał go, ilu Żydów pan ukryje? A ten powiedział, że mogę ukryć jednego, a mogę ukryć 10. Zastrzelą mnie niezależnie od tego, czy ugotuję im mały, czy duży garnek ziemniaków. I to jest takie poruszające do dzisiaj. Powiedział, taka postawa. Natomiast była to postawa, która była postawą bohaterską, wręcz bym powiedział heroiczną. I ten fakt należy podkreślić. Jakby na taką postawę stać było tylko niewielu ludzi. Bohaterem, że tak powiem, nie staje się każdy, nie rodzi się każdy. A tu zwróćmy uwagę, że tymi bohaterami nie byli. Byli przeważnie ludzie prości, chłopi. Ci państwo Krzywicy, o których mówimy, nie umieli pisać i czytać. Wiele osób, z którymi się stykamy, to są bardzo prości, to są chłopi, często właśnie niewykształceni, niepiśmienni, którzy podejmują taką decyzję pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili. I to też należy ten fakt podkreślić.
Czyli zadanie nadal przed nami, dokumentowanie, zbieranie tych wszystkich historii i publikowanie listy osób, które pomagały.
Jesteśmy otwarci na wszystkie informacje o osobach, o Polakach, którzy ratowali Żydów podczas okupacji niemieckiej. Więc jeżeli tylko państwo słuchacze mają takie informacje, materiały, wspomnienia, to myślę, że pan Paweł Kornacki z chęcią zapozna się z kolejnymi przykładami, kolejnymi świadectwami.
Dziękuję za spotkanie. Naszymi gośćmi byli dr Marek Jedynak, dyrektor IPN-u w Białymstoku, oraz Paweł Kornacki z białostockiego IPN-u, autor książki Nie tylko Ulmowie, historie o Polakach ratujących Żydów na Podlasiu. Audycja dostępna będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty, także na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.